Cześć, nazywam się Sebastian Gębski i witam Cię na moim audioblogu No Kill Switch. Zapraszam na odcinek 9, najtrudniejsze lekcje w karierze zawodowej. W moim przypadku ta tak zwana kariera zawodowa, czyli już kilkanaście lat komercyjnej aktywności, to było nie tylko przejście przez jakieś tam potencjalnie wszystkie albo prawie wszystkie szczeble kariery, ale również takie przechodzenie przez nie, powiedzmy, w kilku wątkach, to znaczy w kilku specjalizacjach, pomiędzy którymi czasami skakałem. I chociaż ta kariera przez cały czas była i jest mocno technologiczna, to powiem szczerze, że te najtrudniejsze lekcje wcale niekoniecznie są związane właśnie z technologią. W ogóle o takich najtrudniejszych lekcjach, zwłaszcza chcąc, żeby one były dla Was interesujące i jeszcze jakoś tam pożyteczne, wcale nie jest łatwo mi mówić, bo uważam siebie za osobę bardzo podatną na ten efekt Dunninga-Krugera. To jest tak w telegraficznym skrócie taki psychologiczny efekt, gdzie ktoś, kto włożył dużo wysiłku i energii w poznanie czegoś, w nauczenie się, zdobycie jakiejś wiedzy, w momencie, kiedy ta wiedza po tym całym okresie wysiłku jest już dla niego oczywista, już zupełnie nie czuje w niej niczego nadzwyczajnego i uważa, że wszyscy dookoła, łącznie z osobami początkującymi, przecież to wiedzą, no bo to skoro jest oczywiste dla mnie, jest oczywiste dla wszystkich. Więc czasami mam bardzo duży problem z takim wytypowaniem tematu, który mógłby być dla Was interesujący, bo przecież to wszystko jest oczywiste. No ale spróbujmy. Mam parę kandydatur, zastanawiałem się nad tym przez chwilę, o czym chciałbym opowiedzieć, co akurat w moim przypadku było nie tylko najtrudniejsze, ale też potencjalnie najciekawsze do opowiedzenia. No, zobaczymy, czy się to Wam spodoba. Dla mnie osobiście bardzo zaskakującą lekcją, z którą chyba się nie pogodziłem do końca do tej pory, było odkrycie w pewnym momencie, że ludzie dzielą się na dwie kategorie. Ludzi top-down i ludzi bottom-up. Ja należę do tej pierwszej kategorii, czyli jestem człowiekiem, który lubi wychodzić od ogółu do szczegółu. Od jakiegoś overview, a niektórzy mówią helicopter view, czyli od takiego poziomu większej ogólności i to potem sobie dzielimy tego słonika na kawałki. Po kawałku i zagłębiamy się. Dziel i rządź tam, gdzie musimy. Dekomponujemy sobie problem do problemów, do grupy problemów prostszych, no i po kolei je crunchujemy one by one. Ja bym święcie przekonany zawsze, bo byłem dosyć jakby efektywny w rozwiązywaniu tych problemów, że to jest optymalny, idealny model i że wszyscy tak myślą dookoła. Okazało się, że nie, więc na początku myślałem, że no dobra, niektórzy tak nie myślą, ale są w błędzie. Dopiero chyba nawet parę lat mi zajęło zrozumienie, że niektórzy intuicyjnie działają w dokładnie przeciwny sposób i jeszcze dodatkowo to wcale ich jakby nie blokuje w osiąganiu dobrych efektów. Wręcz są pewne techniki, są pewne sytuacje, kiedy podejście bottom-up jest znacznie lepsze. Wiem, może brzmi to dosyć abstrakcyjnie, natomiast miało to gigantyczny wpływ na to, w jaki sposób ja wspólnie z innymi ludźmi na przykład pracowałem nad designem systemów. Inny ciekawy wniosek, chociaż już może to chyba gdzieś sztampowy i bardziej oczywisty dla wielu z Was, to jest czasami warto znacznie mniej mówić, a znacznie więcej słuchać. To nie do końca jeszcze oddaję to, co mam na myśli, bo nie chodzi mi tylko i wyłącznie o słuchanie ludzi, ale o taką sytuację, w której mamy do czegoś przekonanie, jesteśmy czegoś pewni i teraz próbujemy zbudować ten sam poziom wiedzy u wszystkich innych dookoła. Wchodzimy, tak się to zdarza w moim przypadku, na jakiś wyższy poziom energii, mówimy szybko, dużo, rzucamy przykładem, jednym, drugim, trzecim, bije z nas duża pewność siebie, jeszcze okraszamy takimś rysunkiem i tak dalej. I teraz troszeczkę w ten sposób zahukujemy wszystkich dookoła, także nawet głupio jest im zadać jakieś pytanie, nawet głupio jest im się przyznać, że czegoś nie rozumieją, albo nawet nie mają tego czasu, żeby to, co powiedzieliśmy, przetrawić. I koniec końców pytamy, no to co, wszyscy zrozumieli? Są jakieś pytania? I oczywiście nikt nie miał śmiałości podnieść głosu albo podnieść chociaż ręki. No i rozchodzimy się ze świadomością, moją świadomością, że teraz wszyscy wszystko wiedzą, a ze świadomością innych, że są totalnie skołowaceni i w ogóle nie wiedzą, o co chodzi. Albo z takim nadzieją, że a w sumie teraz jeszcze nie wiem, nie rozumiem, ale jak tak sobie spędzę 30 minut gdzieś tam w zaciszu, to na pewno też faktycznie dojdę do tych samych wniosków. No więc tak nie działa. Dla mnie to też była jakaś brutalna lekcja, albo może raczej ciąg brutalnych lekcji. A przecież rozwiązanie jest takie proste. Nawet jeżeli mamy to przeświadczenie, że okej, trochę za dużo mówiliśmy, ale chyba skutecznie, to znaczy wszyscy wszystko dookoła rozumieją, to po prostu wystarczy zapytać właśnie takiej osoby, która być może się nie odzywała na samym końcu, no to co, to może jednak ty podsumujesz, to może ty jednak wypunktujesz najważniejsze wnioski i tak dalej. Więc niby oczywista sprawa, ale dochodzenie do tych wniosków i jak nauczenie się tej lekcji tak w pełnej rozciągłości zajęło mi to również naprawdę dużo czasu. Kolejna trudna lekcja, o której chciałbym wspomnieć, to jest chyba trochę standard, zwłaszcza w świecie IT, czyli brak umiejętności wchodzenia w buty innych. Jesteśmy mocno egocentryczni, wychodzimy z jakiegoś własnego przeświadczenia, no może niekoniecznie własnej nieomylności, ale mamy już jakiś zrąb rozwiązania w głowie, już widzimy, jak to powinno wyglądać, już zbudowaliśmy sobie jakąś opinię i teraz spędzamy 75% swojej energii na to, żeby wyłuszczyć swoje argumenty i wtłoczyć innym do głów ich sposób, nasz sposób widzenia. Podczas gdy zupełnie nie zwracamy uwagi na to, że po pierwsze inne osoby, te, z którymi rozmawiamy, te, z którymi się właśnie spotkaliśmy, może w ogóle myślą kategoriami innych problemów, może mają inne pytania. Może, powiedzmy, mają inny background, wyszły z innych środowisk, pracowały w innych zespołach, innych firmach, inaczej do tych problemów podchodzą. No więc my staramy się wszystkich zuniformizować do tego naszego podejścia i jesteśmy po prostu słabi w tym, w próbie zrozumienia świata z perspektywy innej osoby. To czasami ma jeszcze inne ciekawe reperkusje, miało zwłaszcza w moim przypadku. Ja poza tym, że kiepsko wchodziłem w te buty innych, to jeszcze miałem problem ze zrozumieniem, jak to jest, że ludzie nie dzielą moich pasji. Że to, co kręci mnie, że ta ambicja, która się na przykład we mnie odezwała, to niekoniecznie jest współdzielona przez innych, bo oni być może mają inne cele, inne ambicje. Może tak naprawdę nie chcą koniecznie uczyć się kolejnego języka oprogramowania, a może nie chcą koniecznie porywać się na tutaj jakiś lokalny, ambitny cel. I pracując w grupie ludzi w zespole, która generalnie składał się zazwyczaj osób o podobnych specjalizacjach, ja totalnie nie mogłem zrozumieć, że mogą być między nami takie elementarne różnice. No ale tak jest, tak zbudowany jest ten świat. I ta lekcja była również mocno, mocno, mocno brutalna. Natomiast jakimś wnioskiem z niej było tak naprawdę to, że jesteśmy bardzo różni i mamy właśnie różne ambicje, różne spojrzenia, różne perspektywy na świat, ale to bardzo dobrze, bo to jest właśnie to diversity, dzięki któremu jeżeli tylko i wyłącznie uda się nam dostrzec te mocne strony i motywacje ludzi dookoła i zrozumieć, jak możemy te mocne motywacje i mocne strony wykorzystać, to tak naprawdę jesteśmy w stanie zbudować zespół, który jest znacznie bardziej efektywny i skuteczny niż zespół ludzi, którzy myślą w dokładnie ten sam jeden sposób. Inną lekcją, która jak dla mnie jest taką pewnego rodzaju maturą w przypadku inżynierów oprogramowania, było zrozumienie, że piękno to jest być może występuje w naturze, ale niekoniecznie musi występować w rozwiązaniach informatycznych. Nie starajmy się na siłę generalizować, nie starajmy się na siłę doszukiwać jakichś odniesień, czy to do wzorców projektowych, czy do konstruktów programistycznych typu polimorfizm, dziedziczenie itd. Tylko modelujmy, twórzmy oprogramowanie w oparciu o faktycznie to, jak ta rzeczywistość wygląda i w oparciu o te jakieś relacje i wspólne mianowniki, które faktycznie w tej rzeczywistości występują. Więc ja zawsze uważałem, że zawsze może, zwłaszcza w tych pierwszych etapach kariery, uważałem, że elegancja rozwiązania to jest pewnego rodzaju weryfikacja tego, czy to rozwiązanie jest dobre. Czyli rozwiązanie, które niekoniecznie jest eleganckie, prawdopodobnie oznacza, że coś nahaczyliśmy. No i teraz już mam wrażenie, że to jest chyba dokładnie odwrotnie. Inną ciekawą lekcją, też dosyć trudną, ale bardzo, bardzo w sumie korzystną, było to, że wszystkim trzeba wszystko sprzedać. Nieważne, czy ma się rację, czy nie, nieważne, czy ma się dobry pomysł, czy nie, nieważne, czy nasz plan jest dobry, czy nie, i w sumie nawet nieważne, czy wszyscy jakoś tam zgodziliśmy się ogólnie co do jakiegoś konceptu, dopóki nie sprzedamy tej idei wszystkim, którzy potencjalnie mogliby ją storpedować albo przez jakąś swoją, powiedzmy, bierną agresję spowodować, że się nie wydarzy, to dopóty nie mamy tej gwarancji, że faktycznie osiągnęliśmy swój cel. Oczywiście sprzedać tu mam na myśli w cudzysłowie, bo to wcale nie chodzi o to, żeby dostać za to jakieś pieniądze, natomiast żeby faktycznie przekonać, kupić ludzi do tego, żeby szerowali, żeby współdzielili jakby ownership, właścicielstwo nad tym pomysłem, inicjatywą i żeby to były ręce wszystkich na pokładzie, a nie tylko i wyłącznie jakiś tam samotny wojownik, wariat próbujący promować jakąś ideę, a wszyscy inni dookoła się zastanawiają w ogóle, o co mu chodzi, czy zwariował i czy nie mógłby się zająć czymś bardziej pożytecznym. Być może najważniejszą lekcją, którą dostałem w swojej karierze, to już była lekcja, która była bardzo przydatna od momentu, kiedy byłem odpowiedzialny za zespół, i to tak naprawdę im większy zespół, tym lepiej. To jest lekcja, która generalnie można ją opisać jako najważniejsze, aby rzeczy się działy, jest feedback. I zupełnie nie chodzi mi tu o jakiś taki feedback sformalizowany, osobisty, na zasadzie tak, Czesiu, idzie ci fantastycznie, albo no teraz zrankowaliśmy cię na poziomie B+, a ostatnio było C-. Nie. Chodzi o to, że my wszyscy, pracując nad czymś, na przykład nad jakimś oprogramowaniem, musimy czuć, że nasza praca ma sens. Musimy czuć, że ona ma dla kogoś wartość. Czyli jeżeli nawet będzie jakiś big design up front i będziemy mieli stos jakiejś dokumentacji do zaimplementowania i ona będzie niesamowicie szczegółowa, będzie rozważała każdy przypadek i załóżmy nawet taki utopijny case, że ona jest w ogóle bezbłędna, to wcale nie ma gwarancji, że to się wydarzy, że implementacja tego zakończy się sukcesem, jeżeli po prostu przerzucimy to przez ścianę do jakiegoś zespołu deweloperskiego i o tym zapomnimy. Nie. Ludzie, którzy to dewelopują, muszą mieć kogoś, kto właśnie regularnie będzie na to, sposób na to spojrzy. Powie im, słuchajcie, to jest według mnie dobra robota, to jest zła robota, to mi się podoba, to mi się nie podoba, to działa tak, jak powinno, to działa nie tak, jak powinno. Oni wtedy czują, że komuś na tym zależy, że to rzeczywiście ma jakiś sens, że coś zbudowali, włożyli kawałek siebie i to w jakimś sensie dla kogoś innego coś znaczy. Więc to była dla mnie bardzo brutalna lekcja, bo czasami w różnych organizacjach było niesamowicie dużo do roboty i mnie zdarzało się skupiać na jakichś zmianach organizacyjnych, strukturalnych, na bieganiu na przykład odnośnie jakichś przyszłych projektów, podczas gdy, bo liczyłem, że ta tak zwana codzienna deliverka jest już wystarczająco dobrze zdefiniowana, no tam już po prostu nie ma prawa, żeby to się nie udało. Ale to tak nie działa, zwłaszcza pod względem emocjonalnym to tak nie działa. Zespoły, ludzie, bez względu na to mniej, bardziej samoorganizujący, oni potrzebują pewnego rodzaju atencji i nie na zasadzie żandarma, który stoi nad nimi i po prostu bije ich po palcach, jeżeli tylko zdejmują z klawiatury, ale po prostu, jeszcze raz się powtórzę, po prostu potrzebują osobę, której zależy. Zależy na tym, co oni, one robią. Kolejny wniosek życiowy, który tam skosztował mnie swego czasu sporo bólu, krwi i łez, może brzmieć dosyć nieintuicyjnie, natomiast powiem wam, że nie jest ważne, aby decyzja podjęta była optymalna, natomiast ważne jest, żeby była podjęta szybko. Dlaczego? Nawet może być nieoptymalna przede wszystkim, bo to tak brzmi być może dosyć kontrowersyjnie. Chodzi o to, że ja już widziałem x różnych organizacji, które chciały być ekstremalnie demokratyczne, które chciały nie wracać do jakichś tematów, które chciały nie budować wielkiego długu technicznego itd., itd. I one po prostu się totalnie zaplątywały w procesie decyzyjnym, w dyskusjach, niekończących się spotkaniach, zazwyczaj rwanych, przerywanych, powtarzanych co tydzień, kręcąc się dookoła różnych aspektów tego samego problemu. I to nie tylko powodowało, że tematy się nie działy, ale również totalnie negatywnie wpływało na kulturę, bo po prostu zniechęcało ludzi. No, ludzie po prostu czuli po pewnym czasie, to nie ma sensu, no będzie kolejne spotkanie, znowu zmarnuje x czasu, to już lepiej albo nie robić, albo robić po cichu, albo wydziergać sobie swoje własne poletko i tam mieć dobrze, a wszyscy inni niech tam się w tym całym, powiedzmy, chaosie i niedecyzyjności ze sobą zmagają. No więc taka jest prawda, zwłaszcza, że w IT perfekcjonizm jest naszym wrogiem i coś takiego jak decyzja optymalna praktycznie nie istnieje, bo zawsze jest jakieś kryterium, które można taką optymalność podważyć. Więc uwierzcie mi, ważne, żeby decyzje były szybkie. Inna lekcja, która znowu jest jakimś tam błędem, na którym się nauczyłem, to jest lekcja dotycząca tak zwanego herosowania albo bycia rockstar. Wiecie, na zasadzie, a, to ja to za ciebie zrobię, no to ja powinien sobie to szybciej, więc ty się tym nie przejmuj, ja zaraz do ciebie wrócę, a potem robienie tego na przykład przez weekend, albo jeżeli już komuś pozwolimy coś zrobić, to jakieś nieustanne korygowanie, no, tak aby to było optymalnie, tam zgodnie z naszą wizją i tak dalej, i tak dalej. Więc jakoś tam krótkoterminowo to może takie komandosowanie przynosi jakiś fajny efekt, w sensie jesteśmy zadowoleni, tak, dowieźliśmy, mamy jakąś satysfakcję i pewnie klient z tego też skorzysta, bo będzie jakaś tam funkcjonalność, no ale średnio i długoterminowo to jest klęska, bo po pierwsze zgnęcamy ludzi dookoła, po drugie silosujemy wiedzę, po trzecie to nie jest proces zespołowy, bo zniechęcamy tych ludzi nie tylko i wyłącznie do rozwoju, ale również do siebie. Praktycznie same minusy. Co więcej, w pewnym momencie dochodzimy do takiej bariery, do takiego sufitu, że my byśmy znowu chcieli coś tam jeszcze więcej porobić, znowu trochę pokomandosować, ale no, komandosowanie też jest ograniczone tymi 24 godzinami na dobę. A w związku z tym, jeżeli się chcemy naprawdę przeskalować i tworzyć wielkie cuda, to do tego jest potrzebny zespół. I wtedy się nagle okazuje, że ja nie mam zespołu, ja nie mam ludzi, którzy za mną staną, bo to ja wszystko robiłem sam, a cała reszta to byli statyści. To była bardzo brutalna lekcja. Bardzo wiele osób przez nią przychodzi, zwłaszcza w naszym biznesie, zwłaszcza przy robieniu oprogramowania. A więc im wcześniej sobie z tego zdacie sprawę, tym lepiej. Inna specyficzna lekcja, która być może akurat jest specyficzna dla mnie, bo to się jakoś trochę wiąże z moimi inklinacjami, to jest taka nauka, że, mówiąc krótko, forma pisana z się. W sensie takim ludzie nie lubią czytać dużo. Żyjemy w czasach, kiedy jest wielki kryzys ogólnie czytelnictwa. I ja wcale w tym momencie nie mówię, żeby nie budować jakichś tam baz wiedzy, nie budować wikis i tak dalej. Natomiast ważna jest wizualna prezentacja informacji. Krótkie paragrafy, tak zwane management summary, tak zwane TLDRs, wnioski, 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 wnioski. Jak chcemy się trochę rozpisać, to nie w formie jakiegoś tam free tekstu, tylko robimy obrazek albo jakąś bardzo, bardzo intuicyjną tabelkę, gdzie od razu widać tak naprawdę, co chcemy przekazać. Tu jest kilka takich wzorców wizualnych, którymi się należy posiłkować i to wszystko. Elaboraty nie dzisiaj. To jest po tych wszystkich zmianach pokoleniowych, zmianach kulturowych też powiedziałbym, to się po prostu nie da. Tylko i wyłącznie krótkie, skupione na jakichś wnioskach i to jeszcze dobrze wytargetowane na odbiorcę jakieś komunikaty w postaci jednego paragrafu. Inaczej nie ma to żadnego sensu. Dokumenty się już przejadły i skończyły. Jeżeli chodzi o organizację pracy, moja największa lekcja, którą też w sumie stopniowo latami nabywałem, jest taka, że wszystkie te skomplikowane metody, podejścia, formuły, metodyki, metodologie, jak zwał, tak zwał, on można sobie wsadzić w buty. Im coś bardziej skomplikowanego, tym gorsze. To jednak ta prostota jest kluczowa. Simplicity is the key. Więc zawsze, naprawdę, w 100% przypadków, w tych wszystkich transformacjach, w tych wszystkich zmianach podejść, można by było zastąpić zwykłym inkrementalnym kaizenem. Czyli wychodzimy od tego, co mamy, robimy introspekcję, patrzymy, co się dzieje, co działa, nie działa, gdzie się blokuje, mierzymy czas, mierzymy efektywność, wymyślamy dwie, trzy podstawowe, najprostsze, zrozumiałe dla wszystkich metryki. Patrzymy, gdzie one się na przykład logują, gdzie one nie działają, gdzie one blokują cały proces i tam poprawiamy. Szybkie, konkretne eksperymenty, krótki okres weryfikacji wyników takiego eksperymentu i iterujemy dalej. A wszystkie te jakieś lesy, wszystkie jakieś sejfy i inne dziwne, już pominę jakieś wielkie korporacyjne metodologie, one po prostu nie działają. One tak naprawdę narzucają ludziom jakiś framework i zwalniają ich z odpowiedzialności za myślenie. No nie dajcie się temu zwieść. Myślenie, głowologia to jest podstawa. Jest naprawdę zwykły, inkrementalny kaizen na co dzień. Zwłaszcza dla tych osób, które miały albo mają tak zwaną karierę korporacyjną, pracują w trochę większych firmach, to chciałem przekazać jakąś jedną swoją ważną i wartościową lekcję. Nikt nie zarządzi Twoją karierą, Twoją przyszłością. Jeżeli liczysz, że to firma Cię w jakikolwiek sposób poprowadzi, że to firma gdzieś tam rozłoży przed Tobą czerwony dywanik, to tak się nie wydarzy. To zawsze Ty musisz drive'ować swoją karierę, to zawsze Ty musisz mieć na nią pomysł i to nie pomysł na teraz, na za 5 minut, ale najlepiej też z wyprzedzeniem. I to zdecydowanie najlepiej nie jeden pomysł, tylko no, trzeba hedżować, trzeba mieć jeszcze jakiś backup plan, Trzeba, może jeszcze inaczej powiem, żeby być gotowym na przyszłość, to trzeba mieć na podorędziu jakąś paletę opcji. Taką paletę opcji, która jest future proof, w sensie może się realnie w tej przyszłości przydać. Widziałem bardzo dużo sprytnych ludzi, którzy to zaniedbali. Oni żyli dokładnie chwilą, jeżeli tu i teraz, i potem życie ich zaskakiwało, albo wpadali w pewne pułapki organizacyjne, na przykład takie, że stawali się wartościowi tylko i wyłącznie dla tej firmy, w której aktualnie pracowali. Natomiast gdyby chcieli cokolwiek zmienić, przejść gdzie indziej, to musieliby praktycznie zaczynać od zera, co oznaczało również, i to było dla nich bardzo bolesne, no co tu dużo mówić, rezygnację z dużej części uposażenia. Więc nie wpadajcie w tą pułapkę. To jest bardzo bolesna pułapka. No dobrze, może wystarczy już tych lekcji. To czy jest jakaś konkluzja? No, chyba nie ma konkluzji. No. Trzeba po prostu być self-aware, w sensie mieć jakąś taką samoświadomość, autorefleksyjność i robić sobie trochę introspekcji. W oparciu o jakieś własne doświadczenia, o to, co udało się wypracować, gdzie jesteśmy, nie oszukiwać samemu siebie. No i przede wszystkim, no, odrobina pokory nie zaszkodzi. Zwłaszcza przy feedbacku. Jeżeli ktoś nam coś mówi, jeżeli ktoś ma do nas jakieś uwagi, pomysły, nauczmy się doceniać feedback, bo wcale nie jest łatwo go dostawać, bo nie w każdym środowisku pracy, nie każde środowisko pracy temu sprzyja. Natomiast jak już mówimy o feedbacku, to no, ja bym bardzo dużej ilości z tych lekcji pewnie nie odrobił, nie nauczyłbym się, gdyby właśnie nie było obok mnie kogoś, kto na pewno zwrócił mi uwagę, bez względu na to, czy to był jakiś peer, w sensie jakiś kolega, koleżanka, ktoś, kto ze mną pracował, czy jakiś mentor. No właśnie, zawsze trzeba mieć się od kogoś uczyć, zawsze warto mieć na podręczniku kogoś, kto ma tego doświadczenia więcej, kto przez pewne rzeczy przeszedł, no i wiadomo, zawsze jest lepiej uczyć się mimo wszystko nie na swoich błędach, nie na swoich bliznach, ale na bliznach innych. No i tym optymistycznym akcentem może Was pożegnam. Dzięki wielkie za wysłuchanie. Zapraszam na kolejne odcinki.